Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Magda Jasińska i Ewa Dąbska. Witamy Państwa i zapraszamy do Salonu klasycznego. A dziś w pierwszej części programu spotkają się Państwo z trzema tenorami. A będą to panowie Wiesław Ochman, Jacek Laszczkowski i Tadeusz Szlenkier. Rozpoczynamy od spotkania z Wiesławem Ochmanem. Serdeczny drog, żelanny drog, przyjdzie, przyjdzie. Niewielu muzyków i niewielu śpiewaków może poszczycić się tym, że ma czas i ma chęć na spełnianie swoich pozamuzycznych zainteresowań. Pan jest człowiekiem, który maluje, a jest pan z wykształcenia magistrem ceramiki. Jak te pana zainteresowania, jak wykształcenie ma się do tego, co pan teraz robi?
No więc proszę pana, wykształcenie to się nie ma zupełnie do tego w żaden sposób, dlatego że malarstwo albo ma się w sobie, albo się nie ma w sobie, prawda? Podobnie jest ze śpiewaniem. To takie opowiadanie, że można się śpiewu nauczyć. Oczywiście, że można się śpiewu nauczyć. Niedawno wyczytałem w takim bardzo uczonym artykule, że śpiewać może każdy, tylko nikt nie dodał jeszcze, że nie każdy chce go słuchać, prawda? Bo tam można, śpiewu się faktycznie można nauczyć, ale czy to będzie na poziomie takim, jak wymagają kompozytorzy, którzy pisali i piszą, to jest już inna sprawa. Jeśli chodzi o malarstwo, to właściwie poza tym, że ja istotnie rozpocząłem naukę w liceum plastycznym, które później przemianowano na liceum, właściwie technikum ceramiczne z kierunkiem zdobnictwa ceramicznego, to poza tym nie ma nic szczególnego w tym, że ja jestem magistrem, bo może jest tylko bardziej człowiek, nazwijmy to, zdyscyplinowany, lepiej zorganizowany i ma dystans do tego, co robi, do tak zwanej działalności artystycznej i jest po prostu bardziej samokrytyczny. Ale żeby to pomagało, na pewno nie. No, jeżeli w ogóle w sztuce samokrytycyzm nie jest takim jednak motorem napędowym. On jest w pewnym sensie. Oczywiście nie należy z tym przesadzać, bo znam takich ludzi, którzy mają owacje i schodzą ze sceny i płaczą. Po czym pytam ich, co się stało, dlaczego płaczą? Mówi, no bo zaczepiłam suknię o fotel. No więc to takie są różne stopnie niezadowolenia. Jeśli chodzi o malarstwo, sądzę, że trzeba je mieć w sobie. To znaczy trzeba mieć coś takiego, co człowieka mobilizuje do przekazywania, nazwijmy to, zachwytu nad naturą, czy zachwytu nad pejzażem, zachwytu nad martwą naturą. To jest coś takiego, co człowiek chce w pewnym sensie zachować. I nie wierzę w to, co mówię, że to zdjęcie to wystarczy. Nie, nie wystarczy, bo zdjęcie jest to zimne oko obiektywu, które już w tej chwili nawet nie myśli człowiek, tylko po prostu, no nie chcę powiedzieć tutaj jakie firmy, ale to są właściwie wszystko już elektroniczne rzeczy i one decydują. To jest podobnie z tym, jak ja trochę jestem zmartwiony faktem, że malarze zaczynają robić tak zwane odbitki komputerowe. I nie zdają sobie sprawy z jednej rzeczy, że wystarczy dwie odbitki komputerowe i każdy jeden człowiek zmieni jedynie kolor. Niebieski zmieni na zielony i ma wszystko to samo. Więc tutaj uważam, że w sztuce powinno być tak zwane osobiste zaangażowanie. I jeżeli tego nie ma, to każdy widz pozna, że to jest albo wymalowane, a nie namalowane.
Jeszcze chciałam do tego malarstwa powrócić na chwilę, bo pana praca śpiewaka zawsze jest uzależniona od reżysera, od dyrygenta, od kolegów na scenie. A praca ze sztalugą to praca sam na sam z własnym zainteresowaniem, z własnymi zdolnościami i z materiałem. Która z tych prac panu większą satysfakcję sprawia i czy ta różnica jest ważna?
Ja myślę, że obydwie są bardzo ważne, niemniej jednak istotnie malarstwo to jest od początku do końca moje, bo ja decyduję o wyborze tematu, o harmonii barwnej, o kolorach, o walorach, o pędzlu, jakim będę malował, o podkładzie, który będzie, o formacie płótna, o formie tego, co chcę przedstawić i na końcu jeszcze o ramie. A jeszcze na końcu inni malarze decydują o cenie, bo ja nie sprzedaję obrazów w obawie, że malarze zaczęliby śpiewać w operze i na scenie i to był koniec polskiej wokalistyki, więc bo znam paru malarzy, jestem zaprzyjaźniony i tylko po słowach można się zorientować, o jaką melodię chodzi. Ale wracając do tego, istotnie w operze człowiek jest uzależniony od reżysera, od podłogi, od paru tysięcy wad w oczy, od kostiumu, który waży 20 kilo, od tego, że reżyser miał jakiś pomysł, który po prostu ma wstrząsnąć tym, co do tej pory było w teatrze operowym, okazuje się, że nie wstrząsa, tylko to jest po prostu ruina na scenie wtedy. I wszystko idzie na tak zwany karb biednego śpiewaka, który właściwie nie ma specjalnego wpływu na to, poza interpretacją, nazwijmy to, wokalną, która też jest uzależniona od dyrygenta, który albo potrafi porządnie oddychać, albo nie, albo robi jakieś kółka i trzeba się mu przyglądać, o co chodzi. Także istotnie. Natomiast sądzę, że bardzo dużo mojego jest w recitalach pieśniarskich, bo wówczas ja mając do dyskusji jedną osobę, czyli akompaniatora, mogę go albo przekupić, albo przekonać, że ta interpretacja akurat mnie najbardziej odpowiada.
Mówił pan o swoich recitalach. Czy jednak recitale i praca estradowa to nie jest nie do końca takie spełnienie? Często śpiewacy mówią, że jednak mimo wszystko wolą pracę sceniczną, wolą opery, wielkie opery, aniżeli tylko i wyłącznie występy estradowe.
Proszę pana, to jest usprawiedliwione, dlatego że tak, śpiewak operowy, któremu coś nie idzie na scenie operowej, odwróci się tyłem, powie, że jest zła akustyka, prawda? Albo schowa się za drzewo, może wyjść nawet, nikt nie zna partytury, on nie chce mu się dalej śpiewać, czy coś mu nie idzie, no wychodzi, prawda? Już miałem takie wypadki, że mój kolega się zmęczył, baryton, i powiedział to do zobaczenia i poszedł, prawda? Więc są takie wypadki. Natomiast na estradzie człowiek, to jest naga prawda, nic pani nie uda. Oczywiście w moim wypadku, ponieważ ja wychodzę z reguły z tekstów, które są w pieśniach, bo wychodzę z założenia, i to jest prawda, nie tylko z tego można wyjść, ale to jest udokumentowane odpowiednio, że kompozytorzy sugerowali się, czyli ich, nazwijmy to, objawienie muzyczne pojawiało się w momencie czytania tekstu. Czyli źródłem interpretacji jest jednak tekst dla mnie. W związku z powyższym każdą pieśń staram się inaczej opracować i jest ona rozwiązana w pewien sposób aktorski. Dotyczy to także koloru głosu, dotyczy, ja stosuję w pieśniach na przykład od fortissimo do szeptu. Pewne rzeczy, bo jak zwłaszcza w moim przekonaniu jeden z największych pieśniarzy, jaki był w historii muzyki, to jest Czajkowski, prawda? I tam jest i rozpacz, jest tragizm, są westchnienia, są jakieś takie, to jest tak jakby się zaduma przedzierała przez ludzkie oblicze, prawda? I on wtedy mówi, tego nie można mówić takim głosem, prawda, jak to się śpiewa, ja chodzę czasem na recitalę i odśpiewuję 20 pieśni jednym głosem i ja już wiem, co będzie w drugim. Po prostu w takim wypadku trzeba wszystko inaczej przekazać. I zupełnie inaczej się śpiewa Polały się łzy meczyste, a zupełnie się śpiewa Hej tam na górze stała cerkiewka. To są dwie różne rzeczy wynikające z, nazwijmy to, psychicznego stanu w obecnej chwili kompozytora. I ja po prostu staram się to przekazać. Dlatego też uważam, że fakt, że śpiewacy operowi wolą śpiewać w operze, jest usprawiedliwiony, dlatego że wszystko w recitalu pieśniarskim widać, czy ktoś potrafi, czy nie. Recondita armonia,
ragazza insieme con la pomade. Donne di Tracastei, il mio solo pensiero, il mio sol pensiero sei tu.
To był Wiesław Ochman, wspaniały polski tenor, a przed chwilą słyszeli Państwo go w arii Cavaradossiego z pierwszego aktu Toski. Kolejnym naszym tenorowym gościem jest Jacek Laszczkowski, również człowiek wielu talentów.
Jacek Laszczkowski jest naszym gościem. Witamy.
Dzień dobry.
Czy pana ten niespokojny duch, który zawsze drzemał w panu, to czy w tej chwili został uśpiony?
W jakim sensie? Który duch?
Znaczy duch robienia wszystkiego i różnych rzeczy.
Nie, robię dużo różnych ciekawych, tak mi się wydaje. Generalnie robię to, co czuję, że powinienem robić, albo to, co chcę robić.
Czyli raczej koncentruje się pan...
Nie śpię.
Nie śpię pan, ale koncentruje się pan raczej na śpiewaniu, bo kiedyś wybiegał pan poza to śpiewanie. Pytanie nasze sakramentalne już właściwie od lat, kiedy pan w końcu będzie tym Kiepurą?
Kiepurą chyba już nie
chyba już
będę,
nie,
bo nie ma pieniędzy na ten film, a miałem grać młodego Kiepurę tam 10 lat temu.
Teraz zestarzał
jestem
się pan?
Nadal młody, ale już licealisty, no nie wypada mi nawet próbować się charakteryzować na młodego Kiepurę, więc chyba już nie. A może, jeżeli będzie taka możliwość. I...
A inne propozycje filmowe są?
No jest cały czas taki fajny projekt, też Krzysztofa Zanussiego. Jakoś tam wspólnie wymyśliliśmy ten scenariusz. Chyba nawet mówiłem wam o taki Tutsi po polsku, śpiewaku z dwoma głosami. I to mogło być... Tak, mógłby być fajny film, ale też nie ma na to pieniędzy. I nie ma takiego inwestora strategicznego, który by wyłożył pierwszy milion euro.
Państwo już wiedzą, że również pan Jacek Laszczkowski trenuje boks. To jest ważna wiadomość, szczególnie dla innych konkurentów. Nadal trenuje pan boks?
Nadal trenuję boks.
Tak. A po co to panu?
I robię postępy. Mam taki szybki, lewy, prosty, że...
Boi się pan gdzieś właśnie będąc za granicą jakichś napadów, czy...?
Nie, wręcz przeciwnie. Lubię napadać na staruszki. Podchodzi staruszka, pyta, która godzina, jej pach, lewy, prosty. I leży tak fajnie, tak. Nie żartuję.
Żartuje pan naprawdę?
Tak, bo nie wszyscy mogą myśleć, że
tak... Poważnie, bo ktoś pomyśli, że pan tak. Rzeczywiście powala staruszki sierpowym.
Nie, sierpowy to za dużo, można zabić sierpowym, ale prosty to tak dobrze, respekt budzi. Ćwiczę to z wielu względów. Raz, że boks jest to sport wymagający ciężkiego wysiłku, jeżeli chodzi o trening, gigantycznie ciężkie treningi. Z tymi treningami jednocześnie studiuję dietę, co można zjeść, od czego się ma duży przypływ energii, od czego mniejszy, co się odkłada, co się nie odkłada, więc to też są takie doświadczenia bardzo pożyteczne, na przykład, żeby przetrwać trening ranny, a na przykład poranne próby są mniej więcej tak samo ciężkie, jak się śpiewa ciężką operę, jak taki trening bokserski, na przykład dwa jajka sadzone, popite Red Bullem, to naprawdę człowiek wytrzymuje 4 godziny w takim pełen siły, energii.
A to jest panu
taki
też
tylko
potrzebny,
przykład,
żeby pan był bardziej skoncentrowany, żeby pan na przykład wszystkie swoje złości wyżył?
Ja mało mam złości generalnie, to nawet nie jest to dla mnie jakaś terapia, jeżeli chodzi o tę psychiczną stronę tego. Aikido też oczywiście ćwiczę nadal. Kiedyś za kulisą, przed spektaklem, jakoś tam byłem może bardziej rozkojarzony, nie denerwowałem się i zawsze to było kosztem mojej sztuki, kosztem śpiewania potem, bo tego stresu nie umiałem jakoś w sobie zwalczyć czy stłamsić. Teraz jak mam coś ciężkiego i się zaczynam denerwować, to biorę sobie jakiś tam kij, albo kij od szczotki, albo miecz jak mam ze sobą, taki drewniany i sobie ćwiczę kata, koncentruję się zupełnie na czym innym, skupiam swoją energię, jednocześnie zbieram siły, bo te wszystkie ćwiczenia z Aikido pomagają w kumulowaniu energii do ki, czyli takiego tak zwanego centrum energii i tak skoncentrowany i taką skumulowaną energię przed spektaklem potem wykorzystuję do śpiewania.
Pana córki idą w pana ślady, to znaczy będą muzycznie, są muzycznie utalentowane?
Tak, są wspaniałymi pianistkami. Chodzą do Szkoły Talentów w Warszawie, do Szkoły imienia Brzewskiego. Są tylko dwie takie szkoły w Polsce, jedna w Poznaniu, jedna w Warszawie. No i mamy dobre warunki do ćwiczenia, mamy super pracownię, mamy wspaniały fortepian i dziewczyny mają osiągnięcia. Starsza wygrała międzynarodowy konkurs bachowski, pierwszą nagrodę dostała, drugiej nie przyznano. Młodsza też z koleżanką, skrzypaczką miała pierwszą nagrodę na ogólnopolskim konkursie kameralistów młodych. No więc i ze mną już kilka razy grały i rzeczywiście akompaniują fenomenalnie. Z panią dyrektor Hanendarską ustaliliśmy, że wystąpią niebawem w Bydgoszczy w jakimś tam koncercie z serii Młode Talenty, czy tam Młodzież Grająca w Filharmonii i pani dyrektor obiecała, że zaprosi moje córki, więc niebawem
wystąpią. Z tatą czy bez?
Bez, same.
Może ta trzecia będzie śpiewaczką.
Trzecia wygląda na to, że będzie śpiewaczką. Tak, jeszcze nie mówi nic, a śpiewa już bardzo czyściutko Kurki 3, Panie Janie i takie, nie wiem jak to się nazywa ta piosenka, i te trzy piosenki czyściutko śpiewa.
Nie ma pan łatwego życia w domu.
Nie, cudownie.
Tak śpiewał Jacek Laszczkowski, a trzecim tenorem będzie Tadeusz Szlenkier. Wspaniały młody artysta, który do tej pory, mówię do tej pory, bo od przyszłego sezonu już tak nie będzie, ale nie do końca, związany był etatowo z Operą Nowa w Bydgoszczy. Od przyszłego sezonu nie będzie na etacie u nas, ale będzie na stałe współpracował, tak więc będą go Państwo mogli dalej podziwiać. Właśnie teraz spotkanie z Tadeuszem Szlenkierem, z którym rozmawia Magda Jasińska.
Czy pan ze swoim doświadczeniem jeszcze jest artystą stale stojącym do przesłuchań? Czy...
O tak, 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 tak. To chyba nigdy się nie kończy. Znaczy, no wiadomo, że jak już się jakieś wyrobi, ale to dosyć długo trwa, żeby wyrobić swoją sobie markę, zwłaszcza na rynku tym międzynarodowym, bo jednak jest śpiewaków bardzo dobrze śpiewających, jest bardzo dużo. Taka jest prawda i dlatego trzeba stawać ciągle do tych przesłuchań. No. Ja bardzo tego nie lubię.
Znaczy w Polsce
powiedzieć.
Pan pewnie nie staje do przesłuchań.
No w Polsce pana mniej. Znają. W Polsce rzeczywiście no nie muszę jakoś w Polsce, ale, znaczy no, ale też musiałem cały szereg lat wielokrotnie z różnym skutkiem, bo to jest wyjątkowo, ja nie lubię przesłuchań.
Bo to jest okropne.
Okropne, bo to się właśnie człowiek ma świadomość, że ma te 2-3 minuty, których musi się pokazać po prostu z najlepszej strony i to jest dużo na przykład trudniejsze niż przedstawienie operowe, które no, dużo dłużej trwa. Ja zresztą sam jestem tak jakoś skonstruowany, że...
Można zbudować rolę.
Tak, no schować się, jak to się mówi, za kostiumem, za postacią i tak dalej. Tutaj zupełnie nie ma tego. Zresztą tym lepiej, wydaje mi się, śpiewam, nim dłużej śpiewam, więc najlepiej mi się śpiewa po przedstawieniu. Dlatego jak ja mam jakieś przesłuchanie gdzieś, to ja muszę długo dosyć się rozśpiewywać i jakoś być w takiej gotowości. No krótko mówiąc, to nie jest przyjemne. Ja tego na przykład nie lubię, chociaż są, skądinąd wiem, że są śpiewacy, którzy się specjalizują w przesłuchaniach i oni są świetni w tym po prostu. Różnie
pytanie
bywa z tym,
co
następuje potem. Natomiast zupełnie się tym nie denerwują, lubią to i no, ja nie należę do tych osób niestety. Zawsze mnie to dużo kosztuje i no, ale to jest właśnie rodzaj inwestycji, ale trzeba, koniecznie. Ja najwięksi śpiewacy, jakich znam, ciągle jeżdżą na przesłuchania, więc to jest niestety nieodłączna część tego zawodu. No i tego się też trzeba nauczyć, jak to robić.
A ile szczęścia potrzeba?
Dużo szczęścia. To jest taki czynnik, który rzadko, no jest taki mało wymierny, ale szczęście jest absolutnie potrzebne.
I trudno na nim zapanować.
No właśnie. No bo to jest tak, że to trzeba mieć dużo pracy, dużo talentu i dużo szczęścia.
Wszystkiego dużo.
No dużo, tak, żeby to się jakoś zakręciło. Dlatego i to jest, taka jest prawda, no. Bo ja znam wielu ludzi, wielu śpiewaków, którzy zrobili karierę trochę mniejszą niż mogliby, ale nie dzięki swojemu braku jakiejś zaangażowania, dzięki braku pracy, czy tylko właśnie tak jakby zabrakło szczęścia zwyczajnie. Że tak się nie stało, że byli w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu. I tak.
I spotkali odpowiednich ludzi.
Spotkali odpowiednich ludzi, to właśnie jest to szczęście. I to szczęście jest bardzo, bardzo potrzebne, zresztą nie tylko w śpiewie, w każdym zawodzie takie szczęście jakieś jest potrzebne. I to nawet jest, zdaje się, że w ekonomii jakoś ujmowany, są jakieś próby, żeby ujmować ten, to tak zwane szczęście, powodzenie.
Czynnik szczęścia.
Czynnik szczęścia, tak. Że nie to, że sukces właśnie w tak zwanym biznesie właśnie, że odnosi się, no tam cały jest szereg różnych badań oczywiście, ale właśnie, że ciężką pracą, pracowitością, swoimi jakimiś walorami osobistymi, zdolnościami jakimiś i szczęście. Jest coś takiego. Są ludzie równie utalentowani, równie pracowici, ale jeden odnosi sukces, drugi nie. I dlaczego? No bo ktoś miał szczęście zwyczajnie. No i coś takiego jest w życiu i to też trzeba. Ale szczęściu trzeba umieć pomóc.
A ta nadbudowa filozoficzna panu trochę pomaga w życiu?
No, chyba
bo mamy
tak,
tutaj filozofa przed sobą.
No tak, jakby nie było. Bo tak, ja swego czasu skończyłem studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim, ale to już było lata temu. Natomiast nie, no zawsze filozofem się nie przestaje być. Jak już starożytni mawiali, wszyscy jesteśmy filozofami, nawet jeżeli tego sobie nie uświadamiamy, bo człowiek jest taką istotą, no...
Pan wybrał sobie takie dwa niepoważne zawody trochę.
Właśnie tak. Albo jak mówi, to takie sytuacje zawsze mi się przypominają słowa Macieja Prusa, naszego wspaniałego reżysera, że właśnie mówi, że no już skoro mamy taki niepoważny zawód, to chociaż traktujmy go poważnie. I to jest prawda. No o tyle niepoważne, co mam na myśli, że jest to jednak, no nie można o tym zapominać, jednak przemysł no, pewnej rozrywki, no może wyrafinowanej, tak zwanej wyższej, skierowanej do ludzi, którzy czegoś więcej oczekują. Natomiast jest to w dalszym ciągu...
Umilamy
czas. No. Jakkolwiek można tam się dopatrywać jakiejś misji, czy starać się tak jak to na przykład no, przedstawiając pewne dramaty, no, wpływać jakoś nawet duchowo na naszych odbiorców. No, oczywiście tak. Natomiast w gruncie rzeczy to wszystko jest, to jednak jest ciągle no, rozrywka. I tak to trzeba pamiętać o tym, bo żeby też znaleźć swoje miejsce w życiu, no bo jednak są dużo ważniejsze i poważniejsze zawody. No całe mnóstwo jest dużo ważniejszych i poważniejszych zawodów. Natomiast ja nie ukrywam, że mi w tym zawodzie dobrze. Może dlatego, że sam do końca nie jestem jakoś znowuż najpoważniejszym człowiekiem na świecie, w sensie grobowe jakieś nastawienia do życia, wręcz przeciwnie, jakiegoś takiego bardzo serio. Ja staram się serio traktować życie i podchodzić jakoś odpowiedzialnie do niego, natomiast jakiś taki pierwiastek zabawny w tym życiu jest i musi być chyba. Ja sobie tak nie wyobrażam inaczej zresztą, że jakieś poczucie humoru, czy jakieś podejście czasem na lekko do różnych problemów, no w moim przypadku, w przypadku mojej żony, nam się jakoś sprawdza, więc polecamy.
Ma pan swojego agenta?
Tak. Tak, tak, tak.
W Polsce czy za granicą?
W Polsce mam.
Już bez tego w tej chwili nie można.
No nie, znaczy...
Chociaż i tak pan ogarnia nieźle kalendarz, jak słyszę.
No ale to już właśnie z pomocą pani Agaty Łubysz, która jest właśnie moją agentką i ona prowadzi ten kalendarz, wszystkie negocjacje prowadzi i myśmy w sumie niedawno zaczęli ze sobą współpracę, ale jakoś dobrze nam się to układa, więc oby tak dalej.
Bo dzięki temu nie będzie musiał pan jeździć na przesłuchania w Polsce chociażby.
No właśnie, no dobrze by było, chociaż jak trzeba, to trzeba, no. Jak trzeba gdzieś jest jakieś, to trzeba zacisnąć zęby i pojechać. Ale ja już praktycznie wystąpiłem w chyba wszystkich teatrach operowych w Polsce.
Już wszędzie pana widzieli i słyszeli.
Więc już wiedzą, że tak powiem, może nie ma już takiej koniecznej potrzeby, żeby na przesłuchanie się stawić, więc... No jeszcze mi został Wrocław, ale w przyszłym sezonie we Wrocławiu wystąpię. I
w czym?
To dwukrotnie w Carmen tą rolę śpiewaka włoskiego w Kawalerze Srebrnej Róży.
Ale to znaczy, że wejdzie pan w spektakl,
tak,
czy...
Tak. Tak, oba są spektaklami już tak zwanymi chodzącymi, ale ja obu jeszcze tych partii, znaczy ten włoski śpiewak to jest niezwykle skomplikowana i trudna partia, ale trwająca 7 minut chyba w sumie, bo tam jest tylko jedna aria, taka dosyć popisowa, trzeba dobrze się tam przygotować do niej, ale trwa tylko 7 minut, więc to jest stosunkowo prosto się, dlatego tylko trzeba ją dobrze zaśpiewać. Natomiast Carmen, no to już jest zupełnie inna historia. Carmen to jest poważna pozycja. Ale no, ja jeszcze nie śpiewałem Carmen, więc to będą te dwie, co najmniej te dwie rzeczy, które będę musiał się nauczyć. No jeszcze Eros i Psyche, na którym już pracuję na październik. To z tych nowych rzeczy to będą trzy nowe rzeczy, które dodam do swojego repertuaru w przyszłym roku.
I ten repertuar już się wydłuża.
No wydłuża się już dosyć dużo, jak tak sam się łapię na tym, że już to śpiewałem, tamto śpiewałem, tu wystąpiłem, tam wystąpiłem, już coraz więcej tego rzeczywiście jest.
Chociaż jak się wchodzi do różnych teatrów, do różnych inscenizacji, to właściwie ta praca nad samą postacią jest od początku.
A no to tak, to i to jest nawet bardzo ciekawe. To jest nawet bardzo ciekawe, jak to nawet bardzo, to jest chyba właśnie, no dzięki temu to nie jest jakoś nużące, bo każda produkcja tak zwana w tym nowym języku nasze, to właśnie przynosi coś nowego właśnie dla postaci, dla wykonawstwa muzycznego również, jeżeli jest jakiś dyrygent, który rzeczywiście stawia ciekawe wymagania i egzekwuje, no to jest sama radość, no bo wtedy następuje jakiś rozwój i można na różne nas w tę samą postać spojrzeć jeszcze inaczej, jeszcze inaczej, jeszcze inaczej. I nawet jak są takie spektakle, które od strony no, inscenizacyjnej są jakieś takie dziwne, dziwaczne, to ja tam powiem szczerze, że ja nawet czasem, znaczy może coraz bardziej lubię, bo to jest, lubię w czymś takim występować. Ja nie zawsze twierdzę, że efekt jest jakiś szczególnie pożądany ze strony widzów, odbiorców, bo to jest jakby inna kwestia, ale ze strony no, aktora śpiewającego, no to są ciekawe wyzwania.
Tak
no,
jest, żeby, to jest kolejne doświadczenie.
Kolejne doświadczenie, jakby kolejny krok do przodu, no, że można zupełnie inaczej wszystko zrobić.
Tadeusz Szlenkier to był trzeci nasz gość, a przypomnę, że dziś w pierwszej części programu gościliśmy trzech tenorów: Wiesława Ochmana, Jacka Laszczkowskiego i Tadeusza Szlenkiera. A teraz już spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską, która zaprosi Państwa do Biblioteki Salonu Klasycznego.
Salon Klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon Klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś jak zwykle w wakacyjne wieczory proponuję Państwu dawną muzykę polską. Wszak na tropach naszych wakacyjnych wędrówek nie tylko trafiamy na przepiękne ślady naszej architektury i sztuki, ale także warto byłoby spotkać się z muzyką tamtych czasów. Z muzyką wieku XVI, XVII i XVIII. Dziś właśnie muzyka tej ostatniej epoki królować będzie za sprawą kompozytora działającego w późnym baroku w Polsce. Słuchać będziemy bowiem utworów Andrzeja Siewińskiego. Dodajmy, że to twórca, którego, jak w przypadku wielu polskich kompozytorów, niewiele znamy szczegółów biograficznych. To kompozytor, który w zasadzie nawet nie wiadomo, jak pisało się jego nazwisko. Niektórzy notują jako Siwiński, Siewiński. Wszystkie informacje, jakie o nim posiadamy, pochodzą z wpisów na rękopisach muzycznych oraz z zapisów inwentarzowych zachowanych w bibliotekach i zachowanych w archiwach. Wiadomo, że na przełomie XVII i XVIII wieku działał on na terenach polskich. Data 1713 widnieje na najstarszej zachowanej jego kompozycji, sygnowanej nazwiskiem Siewiński i zatytułowanej Ave Regina Celorum. Właśnie ten hymn, antyfonę maryjną, witaj niebios, królowo, witaj pani aniołów, witaj różdżko, witaj bramo, jasność zrodziła światu, posłuchamy na początek dzisiejszego spotkania z muzyką Andrzeja Siewińskiego. Wykonywać ten utwór będzie zespół muzyki dawnej Diletto z Hola Gregoriani Sancti Casimiri pod dyrekcją Anny Moniuszko jako dyrygenta. Andrzej Siewiński, antyfona maryjna, Ave Regina Celorum. Antyfona maryjna Ave Regina Celorum Andrzeja Siewińskiego. Ośmiogłosowy, piękny, barokowy utwór kompozytora, którego dorobek zachował się w bibliotece diecezjalnej w Sandomierzu. Oprócz owej antyfony zachowały się także godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. Officium Parvum Immaculate Concepcionis Beatissime Virginis Marie. Utwory te zostały przeznaczone na cztery głosy wokalne, sopran, alt, tenor i bas, na dwoje skrzypiec oraz organowe continuum. I owe godzinki, jak bywało w muzyce liturgicznej wieku XVI, XVII, a nawet epokach wcześniejszych, poprzedzane są fragmentami chorałowymi. Ten sposób wykonywania, trwający przez całe stulecia, naznaczał szczególny rodzaj owego nabożeństwa, godzinek o niepokalanym poczęciu. I tak pierwsze wersy, zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą, opracowane były chorałowo, a po nich następowały hymny. I taki hymn na jutrznie, pierwszy, Zawitaj Pani Świata, w wielogłosowej, siedmiogłosowej strukturze zostawił nam Andrzej Siewiński. Dziś ów utwór, zachowany z biblioteki diecezjalnej w Sandomierzu w interpretacji zespołu muzyki dawnej Diletto pod dyrekcją Anny Moniuszko.
Dominus, te preordinavit, patre unii
To fragment Godzinek ku niepokalanemu poczęciu, kompozycja Andrzeja Siewińskiego, polskiego twórcy działającego na początku wieku XVIII. Kompozytora, którego datą zamykającą prawdopodobnie okres działalności jest rok 1726, bowiem na karcie tytułowej datowanego na ten rok rekwiem umieszczono obok nazwiska kompozytora napis „Spoczywaj w pokoju”. Ale zanim posłuchamy fragmentów Mszy Żałobnej, jeszcze jeden utwór przeznaczony do wykonywania w liturgii godzin. Hymn na nieszpory, Witaj zegarze, przeznaczony znowuż na siedmiogłosowy zespół wokalny i zespół instrumentalny. Przepiękna, barokowa muzyka w stylu koncertującym, pokazująca nie tylko świetność polskich kapel XVIII-wiecznych działających na dworach magnackich, działających w klasztorach, arcybiskupstwach i w wielu różnych, nawet mniejszych miejscach kultu liturgicznego, ale pokazująca przede wszystkim talent działających w Polsce kompozytorów, do których należy Andrzej Siewiński. Zatem Andrzej Siewiński, hymn na nieszpory, Witaj zegarze, w którym nazad słońce jest cofnione, 10 linii, gdy słowo wcielone, aby człowiek z padołu powstał wywyższony. Zespół muzyki dawnej Diletto, Schola Gregoriana Sancti Casimiri i dyrygent Anna Moniuszko.
Aurora in conspe
Był to hymn na nieszpory, Salve Orlogium Andrzeja Siewińskiego. A na zakończenie dzisiejszego spotkania z muzyką tego barokowego kompozytora, działającego w Polsce na początku wieku XVIII, jego ostatni utwór, fragmenty rekwiem, czyli mszy żałobnej. Mszy żałobnej, która zgodnie z barokową modą i z barokowym stylem niespecjalnie eksponuje nam żałobę, smutek czy rozważania, raczej koncentruje się na wskazaniu chwały, nadziei i tego, co czeka zmarłego po śmierci. Zatem i Sanctus i Agnus Dei nie są przesycone smutkiem, a raczej nadzieją i uroczystym charakterem XVIII-wiecznych uroczystości pogrzebowych, które w Polsce miały szczególnie wystawny charakter. Zatem Sanctus i Agnus Dei, fragmenty mszy za zmarłych na dziewięciogłosowy zespół wokalny, zespół muzyki dawnej Diletto, Schola Cantorum Santi Casimiri i Anna Moniuszko jako dyrygent. Andrzej Siewiński, Sanctus i Agnus Dei z mszy żałobnej tego kompozytora. A na kolejny wieczór, także z muzyką dawną, także z muzyką polską, zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Dei. Thank you.
Tatuś.